Jest godzina 8.11. Jesteśmy na Starym Rynku w Lublinie, a gościem poranka wnet jest pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj, wprawdzie dzisiaj jest dokładnie data 450-lecia rocznica podpisania Unii Polsko-Litewskiej, Unii Lubelskiej, ale wczoraj były te główne uroczystości w Lublinie. Dużo symboli w czasie tych uroczystości było.
Tak, i bardzo cieszymy się, że Kancelaria Sejmu i Senatu zdecydowała się na obchody 450-lecia Unii Lubelskiej tu właśnie w Lublinie, gdzie tworzyła się ta historia. Ta historia, którą tak naprawdę, z której jako Polacy, jako ludzie, którzy są w zjednoczonej Europie, możemy być dumni. Dumni z tego, że to tu w Lublinie rozpoczęło się nieformalne jednoczenie Europy sprzed 450 lat.
I pamiętamy te słowa świętego Jana Pawła II, zresztą cytowane wczoraj, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To te słowa, które być może przesądziły o tym, że w referendum europejskim zagłosowało tylu Polaków.
Zawsze byliśmy Europejczykami, bo Unia Lubelska pokazała, że dwa narody jakże odległe kulturowo, mogą tworzyć jedno wspólne państwo. Bardzo ciekawe państwo, państwo, które jest zarządzane przez jednego władcę, ma jeden sejm, ma jedną armię i można pokojowo współistnieć i w Europie tworzyć, w Europie funkcjonować. A tak naprawdę to oprócz tych dwóch narodów, wiadomo, że pierwszą Rzeczpospolitą zamieszkiwały różne narody, i Ormianie, i Żydzi, i Rusini, i Ukraińcy, Kozacy. Także naprawdę byliśmy tyglem narodowościowym, który koegzystencję pokojową sprawował i to państwo się rozwijało. Czy nam to się podoba, czy nie, ale 1 000 000 km² i to, że w XVII wieku byliśmy, niektórzy uważają, że nie, ale każdy wie, że byliśmy potęgą europejską.
Lublin był tym jednym z centralnych miast pierwszej Rzeczpospolitej, a granica pierwszej Rzeczpospolitej była Chocho, daleko stąd. Teraz sytuacja się zmieniła, na jedno zwróciliśmy uwagę już w dzisiejszym poranku, ale to, że minister z rządu mołdawskiego przemawia po polsku, że należy do mniejszości polskiej, to pewno nie u pana marszałka, ale u niektórych wzbudziło pewne zdziwienie, że tak jest, że ten duch pierwszej Rzeczpospolitej jest jeszcze rozsiany po tych terenach byłej naszej ojczyzny.
Dokładnie, pan redaktor ma rację, bo Polacy, jak widać, są wszędzie. Są wszędzie tam, gdzie istniała pierwsza Rzeczpospolita. Tak jak powiedziałem, było to milion kilometrów kwadratowych państwo, prawie niemałe, z kilkumilionową ludnością, i Polacy byli wszędzie i pokojowo egzystowali z różnymi mniejszościami. Obok byli, tak jak powiedziałem, Ormianie i Żydzi, i Mołdawianie, i wszyscy, którzy chcieli być w tym państwie, w pierwszej RP.
Wczoraj przed prawykonaniem światowym mszy Mikołaja Góreckiego pan marszałek przemawiał razem z marszałkiem Senatu i z marszałkiem Sejmu Litewskiego. To też było symboliczne wydarzenie, że marszałek Sejmu Litewskiego tutaj w Lublinie 450 lat później mówi po polsku.
To jest bardzo ważne, symboliczne wręcz bym powiedział, bo wiadomo, że nasze stosunki polsko-litewskie w ostatnich czasach nie były pełne jak gdyby zrozumienia, pełne współpracy, bo nasi bracia Litwini mają nam wiele rzeczy do zarzucenia, ale tak naprawdę Polska i Litwa to dwa państwa, które nawet obecnie nie mogą istnieć bez siebie, bo wobec hegemona ze wschodu, jakim jest Rosja, no my musimy współpracować, jesteśmy skazani na współpracę, a przecież pamiętajmy, że geneza pierwszej RP obojga narodów była także związana z Iwanem IV Groźnym, z rodzącą się potęgą księstwa moskiewskiego, i Litwini musieli wtedy wybrać albo w sferę wpływów rosyjskich, albo współpracować zgodnie, pokojowo z Polakami na bazie tego, co mieli, co nam dali, dynastię Jagiellonów.
I jest takie wrażenie, że od kilku lat następuje przełamanie w tych stosunkach polsko-litewskich. Rzeczywiście Litwini nie zachowywali się przyjaźnie w stosunku do mniejszości polskiej mieszkającej w Wilnie, czy w okolicach Wilna, czy na Litwie. Teraz to wszystko się zmienia. Nawet mówi się i w studio Radia Wnet w Wilnie mamy takie studio. Mówimy o tym, że być może nawet reprywatyzacja majątku należącego do Polaków nastąpi. Także tutaj dobre rzeczy się dzieją. Jest takie stare polskie przysłowie, że... A właśnie, stary, ale go nie mogę zacytować, że to, co mówimy, zależy od punktu siedzenia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i z tego, czy można wyciągnąć wniosek, że pan marszałek stanie się zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska chce dać więcej władzy marszałkom i władzom samorządowym.
Nie, ja wiem, że to jest na użytek samorządów w tych miastach, w dużych miastach, gdzie Platforma wygrała, bo wiadomo, że duże miasta są więcej zwolenników Platformy, Warszawa, Poznań, wszystkie inne duże ośrodki. No i na bazie tych dużych ośrodków Platforma Obywatelska chce zbudować ruch samorządowy, oddolny ruch samorządowy, który z hasłami decentralizacji może porwać te tłumy, ale nam więcej władzy nie jest potrzebne. Nam jest potrzebna przede wszystkim współpraca samorządu z państwem polskim, bo państwo polskie w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości to państwo sprawiedliwe i państwo zrównoważonego rozwoju. Być może niektórzy uśmiechają się, jak ja to mówię, ale wierzcie mi państwo, tu na wschodzie my najbardziej odczuwamy to rolę państwa, bo tu na wschodzie te pieniądze, które płyną z budżetu centralnego, powodują, że łatwiej nam jest nadrabiać ten stracony czas do naszych rodaków z Warszawy, z Poznania, z zachodniej części Polski.
To w takim razie na jaki fakt i na jakie zdarzenie pan marszałek powołuje się, mówiąc te słowa?
Mówimy odnośnie...
Co takiego zrobiła dobra zmiana dla województwa lubelskiego? W jaki sposób przyczyniła się do jego rozwoju?
No przede wszystkim większe pieniądze na infrastrukturę. Panowie z Platformy płaczą, że oni przygotowali S17, S19, tylko pamiętajmy, że taki proces jest ciągły, kilkunastoletni. Ale decyzje dotyczące przeniesienia środków unijnych akurat na te drogi, na Via Carpatię i na S17 Lwów-Warszawa, to podejmował decyzję rząd Prawa i Sprawiedliwości.
A jak wygląda budowa tych dróg? Na jakim jest etapie?
Droga Lublin-Warszawa będzie zakończona praktycznie w tym roku. W zimie już pojedziemy do zakrętu, pojedziemy czterema pasami. A jeśli chodzi o Lublin-Tomaszów, w ciągu chyba 2,5 roku do granicy powinniśmy, no może przesadziłem, ale 3 lata Lublin-Tomaszów i będziemy mieli całą S17 Warszawa-Lwów zrobioną, a S19, czyli Via Carpatia, jak wiecie państwo z doniesień prasowych, gdzie minister Adamczyk wielokrotnie powtarza, w ciągu 4 lat powinna być moim zdaniem cała zrobiona od Rzeszowa do Białegostoku.
A wracając do tej reformy samorządów w Polsce, czy jakaś reforma jest potrzebna, czy coś pan marszałek by w tych samorządowych ustawach zmienił?
Ja bym tak, na ten czas koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Prawicy i Solidarnej Polski, która rządzi sejmikiem województwa lubelskiego od 8 miesięcy. Ja nie widzę w samorządzie wojewódzkim jakichś koniecznych zmian, które mogłyby przyczynić się do lepszego zarządzania tym województwem, samorządem wojewódzkim, bo tak naprawdę to zostało wypracowane od 20 lat. Pamiętajmy, że reforma samorządowa powiatowa i wojewódzka weszła równo 20 lat temu. Pewne korekty na pewno można byłoby zrobić, ale ja tu nie widzę czegoś, co by powodowało, że samorządy nie mogą być suwerenami na swoich terenach, że nie mogą same decydować o tym, jakie są potrzeby mieszkańców. Dlatego uważam, że ten płacz, ten lament jest na użytek wyborów i próbą jak gdyby odwrócenia tendencji w kraju, bo tak naprawdę antypisem się już nie wygrało, teraz chce się wygrać decentralizacją.
A czy nie jest tak, że nakładają się kompetencje marszałka województwa z wojewodą? Czy nie jest tak, że gdyby na przykład wojewoda należał do innej partii politycznej, był związany z innym ugrupowaniem, to wtedy pan marszałek by nie był tak śmiały w swoich tezach, że wszystko jest dobrze i ten zrównoważony, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, układ jest sprawny?
Powiem, że panie redaktorze, to jest czysta gdybologia, ale niech pan mi wierzy, że nie ma takich terenów funkcjonowania samorządu, który zazębiałby się z administracją rządową, że wywołuje jakieś konflikty. Pamiętajmy, że państwo polskie to jest twór unitarny, gdzie państwo powinno ingerować w każde dziedziny życia, kiedy widzi, że dzieje się coś złego. Ale pamiętajmy, że po to są samorządy, po to są wolne wybory do samorządów wojewódzkich, powiatowych, by ci samorządowcy zaspokajali potrzeby mieszkańców. I ja na ten czas nie widzę takich pól konfliktowych, bo niech mi pan wierzy, że wojewoda, nieważne z jakiej partii będzie, ale on musi współpracować z samorządem województwa, bo to się robi dla dobra ludzi tu mieszkających. I dla mnie coś takiego, takie skrajne upolitycznienie, czyli na złość babci odmrożę sobie uszy, że ja będę zupełnie co innego robił, nie będę przygotowywał dokumentów, nie będę współpracował z samorządem wojewódzkim ze strony wojewody. Jest to po prostu takie troszeczkę infantylne i dziecinne i robione na użytek tej obecnej polityki, którą próbują państwo z Platformy i z ruchów tych liberalnych przedstawić społeczeństwu.
A jakie pan daje sobie zadania na ten czas pełnienia Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego? Co pan chciałby zrobić i co by pan po tych 4 latach chciał po sobie zostawić?
No przede wszystkim sieć dróg. Sieć dróg, która ma być uzupełnieniem dróg krajowych, bo w tej chwili budujemy S17, drogę Lublin-Warszawa, i budujemy Rzeszów-Lublin-Białystok, S19 w Jakarpatii, bo pamiętajmy, że te drogi spowodują, mam nadzieję, że tereny województwa lubelskiego przestaną kojarzyć się nie tylko z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, z Roztoczem i z cudownym ekologicznym rolnictwem, ale także troszeczkę przyjdzie tutaj wraz z infrastrukturą przemysłu i wysokich technologii. I drogi wojewódzkie, które są uzupełnieniem, które mamy na terenie województwa samorządowego, no byłyby takim uzupełnieniem i byłyby tym, co się nazywa obiegiem krwionośnym dla rozwoju tych terenów gospodarczo, bo tego nam brakuje, bo rolnictwem nie zawojujemy świata. Ludzie, mieszkańcy będą uciekać, bo rolnictwo jest to jak gdyby niewielka część w tej chwili społeczeństwa zaczyna się parać wysoko specjalizowanym rolnictwem, a potrzebne są nam nowe technologie tu na Lubelszczyźnie, tu na wschodzie.
Ale niektórzy właśnie mówią, że rolnictwem możemy zawojować świat, jeżeli to będzie rolnictwo, będą produkty zdrowe, niekoniecznie ze stempelkiem ekologicznym, ale takie wyprodukowane jeszcze według dawnych receptur, a nie tych najnowocześniejszych.
Ależ ja o tym też mówię, że rolnictwo ekologiczne jest naszą szansą, tylko samym rolnictwem ekologicznym Lubelszczyzny nie postawimy na nogi gospodarcze, bo to jest jednak, no mniej ludzi pracuje w rolnictwie. A co z Lublinem zrobić, a co z Puławami, a co z Kraśnikiem, a co z Chełmem, Zamościem, Białą Podlaską. Przecież są to dawne miasta wojewódzkie, które jak gdyby oddziałują na swój region. No i to co, tam zrobimy szklarnię i tam zrobimy rolnictwo ekologiczne? Nie, musimy mieć alternatywę dla tych ośrodków miejskich, żeby coś tam się działo, żeby tam przyszły nowe technologie, nowi inwestorzy, którzy poprzez to, że będziemy mieli już niedługo dobrą sieć dróg, mamy lotnisko lokalne, no postaramy się tutaj przyciągnąć inwestorów, bo na tym nam powinno zależeć.
A jakie są największe zakłady pracy na Lubelszczyźnie?
2 zakłady pracy mamy tylko. Naszą perłę Azoty Puławy i lubelską Bogdankę, lubelski węgiel, gdzie był ostatnio szef Enei i mówi się o budowie nowoczesnego bloku węglowego o mocy chyba 360 megawatów.
w Bogdance. Najprawdopodobniej będziemy dzisiaj, opowiemy Państwu w Radiu Wnet, w popołudniu Wnet albo jutro w poranku o tym, co się dzieje w Bogdance. Z kolei w Azotach Puławy będziemy w piątek, także opowieść o tym, co się dzieje w województwie lubelskim będą Państwo mieli, jeżeli będą Państwo słuchać Radia Wnet. A na co by Pan Marszałek zwrócił naszą uwagę? Gdzie powinniśmy być? Gdzie powinniśmy zajrzeć?
Powiem tak, no, Lubelszczyzna jest tak piękna, że nie starczyło Wam na pewno miesiąc albo dwóch, żeby zajrzeć, bo tak jak powiedziałem, Roztocze czy Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, czy też fragment Polskiego Parku Narodowego Krzna, Wieprz Krzna, także no, to są tereny, gdzie natura oddycha pełną piersią, a tak naprawdę naszym kapitałem tu w Lubelskiem są ludzie. Świetni, inteligentni, mądrzy ludzie, których i życzliwi, których się spotyka tutaj i którzy naprawdę chcą dla tego regionu pracować, tylko trzeba im stworzyć warunki.
Którymi wypełnia się Stare Miasto. Tak było wczoraj w niedzielę wieczorem. Dzień specjalny, ten Lublin, można powiedzieć, cały był rozśpiewany, a te wszystkie kawiarnie na Starym Mieście były pełne i to młodych ludzi.
Tak, bo jeszcze korzystamy z przywileju, że Starówka Lubelska jest jedną z najpiękniejszych w Polsce i tutaj zjeżdżają ludzie nie tylko z Lubelszczyzny, ale z całego kraju i w związku z tym ten obraz może być mylący młodego, roztańczonego Lublina, bo są wakacje i ludzie chętnie przyjeżdżają do Lublina na Lubelszczyznę, bo warto tu przyjechać, warto zwiedzać, warto odpoczywać tą spokojną atmosferą, która jest troszeczkę inna niż Poznań, Warszawa, bo tu jest Polska.
Tam też, panie marszałku.
Ale tu jest Polska, ta Polska, która nawiązuje do Polski tej spokojnej, tej Polski, która przez wiele wieków oddziaływała na wszystkie tereny, dzielnice Polski.
A w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów parlamentarnych?
No my jesteśmy konsekwentni, realizujemy swój program. Swój program, gdzie człowiek jest najważniejszy, gdzie społeczeństwo jest podmiotem. Nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy mamy decydować o tym, kto co ma robić, czy będzie ciepła woda w kranie. Po prostu ludzie sami decydują o sobie, a my mamy im tylko pomagać w tym.
Poprzednie pana stanowisko to wiceminister w sportu i turystyki. Jaki sport pan marszałek uprawia?
Ja wszystko, tak jak Polacy. Chodzę, biegam, nie jeżdżę na rowerze, ale gram w piłkę, jeżdżę na nartach, to wszystko.
A na jakiej pozycji?
W piłkę? Zawsze w napadzie.
Jarosław Stawiarski, napastnik, ale jest jakaś drużyna, drużyna związana z samorządem? Samorządowcy lubelscy, czy są zorganizowani w jedenastki?
Wiem, że w niektóre samorządy tak, ale samorząd wojewódzki do tej pory chyba nie zorganizował jedenastki, ale popracujemy nad tym, bardzo, bo sport jest bardzo ważną częścią życia.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, był gościem poranka Wnet.
Wakacje z Radiem Wnet. Wracamy do źródeł.
Wracamy do źródeł. Przy telefonie Hanna Szen. To są zupełnie inne źródła, bo to są źródła tej polityki globalnej. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przekroczył granicę Korei Północnej. Co o tym piszą i mówią Chińczycy, Japończycy i wszyscy, którzy są tym najbardziej zainteresowani?
Dzień dobry, witam Państwa. No na razie wszyscy bardziej tak to traktują, widać, propagandowo obie strony, to znaczy Donald Trump chwali się, że dokonał czynu w znaczeniu historycznym, pojawił się rzeczywiście na ziemi Korei Północnej. Także w mediach północno-koreańskich to bardzo sprawnie propagandowo rozgrywa Kim Jong-un. Wszystkie czołowe media kontrolowane przez komunistów, a tylko takie tam są w Korei Północnej, na pierwszych stronach czy w pierwszych wiadomościach podają właśnie uścisk dłoni Kima z Trumpem. Także na razie chyba wszyscy tylko żyją tym takim, no właśnie takim wizerunkiem, zdjęciem dość popularnym i rzeczywiście ważnym wydarzeniem, ale czy coś z tego więcej wyniknie, jak gdyby jest takie oczekiwanie, czy rzeczywiście to spowoduje, że Kim Jong-un zdecyduje się na likwidację tego arsenału nuklearnego. Już to nieraz obiecywał i na razie się z tego nie wywiązał. Jak gdyby w trakcie rozmowy z dziennikarzami Donald Trump zasugerował, że no w trakcie negocjacji wszystko jest możliwe, co wielu ekspertów odebrało jako taką sugestię, że troszeczkę zmieniło się nastawienie Donalda Trumpa do Korei Północnej. Do tej pory strona amerykańska twierdziła, że najpierw musi nastąpić denuklearyzacja, aby były zniesione sankcje, ale być może w tej chwili Donald Trump sugeruje, że jeżeli w trakcie negocjacji te sankcje mogą być zmniejszane, jeżeli rzeczywiście będzie zadowolony z przebiegu tych negocjacji, jeżeli zobaczy rzeczywiście, że jest jakiś postęp. To, o czym także się mówi w takich mediach wolnościowych chińskich, to znaczy tych prowadzonych przez Chińczyków, którzy mieszkają za granicą, którzy są opozycjonistami, to mówi się, że to spotkanie, za tym spotkaniem Kima z Trumpem stał Xi Jinping. Jeszcze w trakcie rozmowy telefonicznej przed spotkaniem w Osace, rozmowy telefonicznej Xi Jinpinga, prezydenta Kim z Trumpem, Xi Jinping obiecał Trumpowi, że Kim będzie współpracował. Co to znaczy, na razie jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że Xi miał po prostu przykazać Kim Jong-unowi, aby się na granicy Korei Północnej z Południową z Trumpem spotkał. I być może to jest taki gest, którym Xi chciał pokazać Trumpowi. Z jednej strony rzeczywiście Korea Południowa jest pod jego kontrolą, a z drugiej strony, no, że skoro doszło do tak ważnego spotkania i negocjacje z Koreą Północną mogą być ponownie rozpoczęte, no to Xi także oczekuje, że Trump pójdzie na jakieś ustępstwa w tej wojnie, która toczy konflikcie, jaki się teraz toczy Chin ze Stanami Zjednoczonymi.
Jutro rząd polski będzie rozpatrywał sprawę Huawei. Jak pani myśli, jaki będzie efekt tych rozważań?
No, mam nadzieję, że będzie jednak decyzja, aby to 5G nie było budowane z udziałem Huawei, chociaż wydaje mi się, że to, co zrobił Donald Trump w trakcie spotkania w Osace, no może wysłać trochę niepokojący sygnał. To znaczy Donald Trump powiedział, że zgodził się na to, żeby firmy amerykańskie sprzedawały swoje produkty firmie Huawei, czyli poszedł na pewne ustępstwa. Zapytany przez dziennikarkę chińską, czy to znaczy, że firma Huawei zostanie usunięta z tej listy firm, w tym amerykańskiej firmy nie mogą sprzedawać swoich produktów. Donald Trump powiedział, że to jest jednak za wcześnie, by na ten temat rozmawiać, że będzie to prawdopodobnie pod koniec samych negocjacji, które mają doprowadzić do zawarcia tego sławetnego dealu, dopiero ustalone. Także nie wiadomo tak naprawdę, co z tym Huawei Donald Trump zrobi. Troszkę bardziej to wyjaśnił doradca Donalda Trumpa do spraw ekonomicznych Larry Kudlow, który w wypowiedzi dla Fox News powiedział, że pewne firmy amerykańskie otrzymają licencję na czasową sprzedaż produktów, które nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Czyli można powiedzieć, że to jednak, sam Larry Kudlow nazwał to, że jest to amnestia, ale nie całkowita. Nie jest to całkowita amnestia wobec Huawei. Także no, to jest taki sygnał, który może być wszędzie na świecie odebrany jako takie ustępstwo wobec Huawei. Może też wpłynąć na decyzje różnych krajów co do dalszej współpracy z Huawei, między innymi w kwestii 5G, ale no, mam nadzieję, że jednak Polska tutaj widzi to zagrożenie, choćby z tego powodu szpiegowskiego i w tej kwestii nie odpuści, a polski rynek i tak jest w bardzo dużym stopniu zdominowany przez firmę Huawei.
I dlatego to jest dosyć trudna decyzja, albo bardzo trudna decyzja. Serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy z Lublina.
Też pozdrawiam, a ja pozdrawiam spod Warszawy tym razem.
Hanna Szen była gościem Poranka Wnet.